Pan dobry jest. Amen możemy powiedzieć? Amen. Dobry jest, zawsze jest dobry. Był, jest i będzie. A najważniejsze to, że jest z nami, że jest tutaj teraz, że ten jest Pan, który błogosławi swojemu ludowi. To mamy potwierdzenie w Świętym Słowie i w rzeczywistości. Tak jak wiemy wszyscy, wkroczyliśmy w ten nowy rok, kalendarzowy rok. Rok, który chcę powiedzieć rokiem błogosławieństwa. Nie wiemy, czy akuratnie w tym roku Pan przyjdzie, czy w przyszłych latach, ale my mamy być zawsze gotowi. Coś charakterystycznego jest w życiu Kościoła Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, wiemy, że kiedy odszedł, zostawił Ducha Świętego i swoim uczniom powiedział: oczekujcie, kiedy po raz drugi przyjdę. I otóż, kochani, po raz drugi. Co chrześcijanie robili? Kiedy się spotykali, ciągle podkreślali, że Pan nasz nadchodzi. Zobaczcie, tyle tysięcy lat, tyle pokoleń, a oni mówili w tamtych czasach: Pan przychodzi. Mówili to słowo Maranata, czyli Pan przyjdzie, Pan nasz. I 20 lat już po odejściu Pana, gdzieś w takim okresie 20 lat, apostoł Paweł pisze list swój do Koryntian, pierwszy rozdział, 16, znaczy pierwszy list, 16 rozdział, 22, 24 werset, mówi takie słowa: Maranata. Tam jest dosłownie, jest napisane, że użyte to słowo, że Pan przychodzi. Czyli można powiedzieć, w pewnym sensie kończy ten list tym takim stwierdzeniem, że Pan przychodzi. Zobaczmy, to było 20 lat po odejściu Pana, a on mówi: już Pan przychodzi. I to było coś, co ich trzymało, ta nadzieja. Dlatego nie powinniśmy zapomnieć o tym, że Pan przychodzi. To jest Jego wola. Pan przychodzi po raz drugi, po mnie i po ciebie. Przyjdzie, aby zabrać swój Kościół. Jako oblubieniec zabierze oblubienicę, zabierze Kościół swój, aby być tam na weselu. W objawieniu świętego Jana czytamy o tym weselu Baranka. Ale zanim będę rozważał słowo i dzielił się to, co mam w sercu, chciałbym wspomnieć tak w skrócie o tym, co wczoraj mówiliśmy. Tutaj z tego miejsca, bym powiedział, z naszego centrum, z tego miejsca chwały Bożej, wczoraj z braćmi starszymi, z ich żonami przekazywaliśmy coś w rodzaju takiego poselstwa, przekazywaliśmy przesłanie, a też wizję dla naszego Kościoła. Chciałbym po prostu przypomnieć w skrócie tym, co byli, ale też dla tych, którzy nie byli. Mamy to w sercu, mamy jedność, to jest najważniejsze, z braćmi i siostrami, z naszymi liderami Kościoła, starszymi, z diakonami i ci, którzy są liderami służb. I wierzę, że też i wy również, którzy jesteście w tych służbach, zgadzacie się z tą naszą wspólną wizją. To jest to, abyśmy dalej kontynuowali to, co mówi Święte Słowo, abyśmy pomagali ludziom w potrzebie. Są takie sytuacje w życiu ludzi, że dzisiaj jest w potrzebie, a jutro ktoś go pobłogosławił, jutro może drugiego. Jest to coś w rodzaju takiej reakcji, bym powiedział, działania łańcuchowego. Dzisiaj ja potrzebuję pomocy, ale kiedy dostaję tą pomoc, jutro mogę Tobie pomóc. To jest coś w rodzaju takiej dobrej inwestycji, dobrego banku. I to jest zasada Kościoła. Tak Kościół funkcjonował w tamtych czasach. Jak czytamy Dzieje Apostolskie i wiele zapisów też historycznych mamy, to co pozostało, jeżeli chodzi o Kościół. Chociaż Kościół był prześladowany, wiemy, że był okres wielkiego prześladowania i to możemy czytać i właśnie w tych zapisach historycznych i też Biblia pisze i też Dzieje Apostolskie nam mówią o prześladowaniu. Apostołowie i uczniowie Pana Jezusa byli prześladowani. Jezus mówił o tym, że będziecie prześladowani dla mojego imienia i to się nie zmieniło. I to ciągle trwa, ciągle diabeł prześladuje, ciągle diabeł nienawidzi tych, którzy uwierzyli w Boga, bo on wie, jaki wyrok na nim spoczywa. I dlatego też, bracia i siostry, Jak patrzymy na Kościół, mimo tych różnych, powiedział, niedoskonałości tego, co im przeszkadzało w rozwoju, te wszystkie przeszkody, te doświadczenia, prześladowania, oni na to nie patrzyli. Kościół rósł, Pan przydawał do zboru. Oni trwali w nauce apostolskiej, trwali w łamaniu chleba, czyli to łamanie chleba przypominało nam, przypominało im właśnie Jezusa Chrystusa, który złożył ofiarę na Golgocie. Ale też widzimy też, jak patrzymy, że oni też, kochani, trwali w modlitwie i poście. To było jedno, co ich charakteryzowało. Dzięki temu, że trwali w modlitwie, dzięki temu, że pościli, dzięki temu bym powiedział, bo jeżeli nie będziemy trwali w modlitwie i poście, nie spodziewajmy się. Nie można powiedzieć tak, wszystko Pan za nas zrobi. Ja wiele razy spotykam w swojej służbie ludzi, którzy nie nazwałbym ich, że są leniwi, może brak im poznania, bo często stwierdzają, i wiele razy to słyszałem z ich ust, którzy nawet mnie napominali, a co tam pastorze, Pan wszystko da, Pan pobłogosławi, jesteśmy Jego ludem. I wiele rzeczy, kochani, powiem szczerze, gdyby nie było modlitwy i postu, byśmy tego nie mieli. Pamiętam, kiedy kupowaliśmy pierwszy budynek Mimico i wtedy pościliśmy cały tydzień na kolana i wołaliśmy do Boga, post i modlitwa, kochani. Ja byli właśnie tak jak mówię, którzy, a po co to, jak Bóg nam da, ma dać, to nam da. Jeżeli taka będzie nasza postawa w tym roku, to tak będzie. My musimy wyjść właśnie w modlitwę i w post. Dlatego w tym pierwszym tygodniu tego roku, tego miesiąca wchodzimy w modlitwę i post. Codziennie tu będziemy przychodzić na godzinę 7 od poniedziałku i będziemy wołać do Pana. To będzie właśnie nasza modlitwa. Tak na świecie całe chrześcijaństwo czyni pierwszy miesiąc, to jest miesiąc modlitwy i postu. Pamiętajmy, w sobotę tylko będziemy mieli o godzinie 6, a tak cały czas od godziny 7 tutaj. Przychodźcie, tu jest tyle miejsca, jak za dużo nas będzie, część pójdzie do basementu, mogą pójść też do sali konferencyjnej. Nie jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o miejsce. To jest wielkie błogosławieństwo dla nas. Wiele kościołów i dużo większych kościołów nie mają takiej możliwości, jaką Bóg nam dał. To jest wielka łaska. Dlatego, bracia i siostry, pamiętajmy, przychodzimy na cały tydzień. Pamiętajmy też o poście. Ustanowiliśmy miesiąc postu, czyli codziennie możesz pościć, możesz i cały miesiąc, czy ileś tam dni sobie ustalisz. To wszystko zależy. To nie podlega jakiejś kontroli, czy też jakiemuś rejestrowaniu. To jest po prostu Twoja wola, na ile masz sił, na ile Twoje zdrowie pozwala i na ile zgadzasz się z tym, możesz pościć. Którego dnia rozpoczniesz, ale cały miesiąc, to jest miesiąc naszego postu wspólnego. I to nas będzie łączyć, to będzie nas przybliżać i więcej łaski będzie na nas spoczywać. Bo, kochani, więcej tego Bożego działania, więcej Bożej obecności będziemy mieli. Bo przez modlitwę i post my się oczyszczamy. My oczyszczamy nasze życie i przybliżamy się do naszego Pana. Pamiętajmy, tak rozpoczynamy. Inną rzecz, chcielibyśmy kontynuować to, co było dobre, to znaczy grupy domowe. Kiedyś mieliśmy dość dużo tych grup, później to się zmniejszyło i wiemy, że brat Marek Szewski jako starszy zboru kontynuował, brat Piotr teraz również kontynuuje, ale też nową grupę, nasz diakon Sebastian Jodełka będzie miał nową grupę, tak jak będziecie chętni, to zgłaszajcie się, przychodźcie na te spotkania. Oczywiście nie ma jakichś ograniczeń terytorialnych, że do tej grupy tu mieszkasz, to do tej należysz, gdzie chcesz, sam sobie wybieraj. Oczywiście wcześniej uprzedzić lidera, żeby za dużo nie przyszło, bo to też w tym kontekście są domowe ograniczenia. Więc pamiętajmy, grupy domowe, oni trwali, oni po domach, Kościół rozpoczął swoją służbę w domach, oni po domach trwali, oni codziennie zgromadzali się. Dlatego kontynuujmy to wspaniałe, bym powiedział, wspaniałą zasadę taką funkcjonowania Kościoła poprzez grupy domowe. Będziemy kontynuować, kochani, pomoc dla Brazylii. Jest to wizja, którą 17 lat, może więcej jak 17, kontynuujemy, kiedy co roku jeździliśmy. Wiemy, że pandemia nas ograniczyła, ale nie ograniczyła w czynieniu dobrze. Także tak jak teraz ubłogosławiliśmy opłacając żywność, jak oni tam ubogosławieni, nasi bracia i siostry. Nie, jakbyście słyszeli te świadectwa, jakie to wielkie błogosławieństwo, jakie dobre świadectwo jest dla wielu tam mieszkających, że właśnie misjonarze, to jest podkreślone, misjonarze z Kanady, ich rodacy, tam błogosławią, pomagając pod względem żywności. Myślę, że to będziemy kontynuować w tym roku. Nie będziemy czekać aż na kolejne święta. Tutaj mamy wspaniałą grupę charytatywną, nasze siostry, które tym się zajmują, żebyśmy pamiętali, siostra Edytka, siostra Renatka i siostra Asia. Dołączcie, siostry, żeby ta grupa była większa i kochani, róbcie tą służbę. Wielkie błogosławieństwo jest pomagać tym, którzy są w potrzebie. Nie chcę używać słowa ludziom biednym, bo biedni to są, wiecie co? Biedni to są duchowo ludzie, którzy nie znają Pana. To jest straszna bieda. A my jesteśmy bogaci. Jak znamy Pana, to jesteśmy ubogosławieni tymi duchowymi bogactwami, duchowymi wartościami. Dlatego też będziemy pomagać ludziom w potrzebie. Również, tak jak Słowo Boże mówi, domownikom wiary, czyli naszym braciom i siostrom, którzy w danym okresie czasu są w potrzebie. Będziemy wspierać, dlatego powstanie ten spichlerz. On już jest tam na dole, mamy salę wydzieloną i kochani, to będzie spichlerz Józefa. Tego, to mi się nazwa podoba. Spichlerz Józefa, tak jak Józef zaopatrywał swoją rodzinę, swój naród, z którego pochodził, dlatego, że Bóg mu powiedział o tym spichlerzu, że przyjdą urodzajne lata i nieurodzajne. I my widzimy to, co przepowiada nam Słowo Boże, że będą miejscami głody, tak mówi Słowo Boże, w ostatecznych czasach. To jest jeden z znaków czasów ostatecznych. I kochani, kiedy tak mówi Słowo Boże, powinniśmy, podobnie jak Józef, gromadzić do spichlerza, aby lud Boży był zaopatrzony, ale też będziemy pomagać tym, którzy, bo to jest też zwiastowanie Ewangelii, tak czynił pierwszy Kościół i o tym powinniśmy pamiętać. Również będzie to w praktyczny sposób rozwiązane, że jak mamy, tak jak idziemy gdzieś kupować do supermarketu i tam zawsze jest stoisko, gdzie można odłożyć coś z kupionych rzeczy, czy przynieść i to idzie do food banku. Tak też możemy to praktykować, przynoście do naszego spichlerza, aby on zawsze był pełny, tak mówi Słowo Boże, aby zawsze był pełny. Dlatego pamiętajmy o tym i módlmy się, aby to było błogosławieństwem. Chcielibyśmy, to jest też ważne dla naszego zboru, mieć tak zwaną służbę opieki dla nowo przybyłych. Ci, którzy po raz pierwszy przyjdą do kościoła, oni potrzebują od nas, z naszej strony właśnie właściwej opieki, duchowej opieki. Dlatego, że Słowo Boże mówi, jeden sieje, ktoś ich zasiał to słowo, ktoś ich zaprosił, a jeden sieje, drugi podlewa, a Pan daje wzrost. I musimy to poznać, musimy to czynić biblijnie, tak jak Słowo Boże mówi. Czyli jeżeli masz serce do podlewania, to Bóg cię na pewno użyje i ta służba powstanie, abyśmy usługiwali dla nowo, żeby nie było jakichś niepotrzebnych nieporozumień i tak dalej, bo często to kuleje w kościele, często są to pewne braki, niedoskonałości, dlatego musimy to wyeliminować i ten rok stawiamy to przed nami, że ta służba będzie funkcjonować i będzie przynosić owoce. Dlatego też, tak jak mówię, to są nasze oczekiwania. Jak mamy oczekiwania, to jest za mało mieć oczekiwania, to jest za mało mieć wizję, to trzeba ją realizować. Bóg potrzebuje mnie i ciebie, Bóg potrzebuje każdego z nas. Nie patrz, że może nie jesteś w pozycji pastora starszego, czyli czy diakona, to nie jest ważne. Ważne jest twoja postawa, twoje serce. Kiedy Bóg zobaczy twoje serce zaangażowane w budowę kościoła, to Bóg cię ubłogosławi i również stworzy ci warunki, żebyś był w tej pozycji służenia. Dlatego bracia i siostry, pamiętajmy o tym. To jest ważne, to stoi przed nami. To jest do wykonania, to nie jest coś trudnego. Dlatego chciałbym teraz przejść do Słowa Bożego. Chciałbym zacytować z psalmu 91. Psalm 91, rozdział, znaczy wers 4 i 7. To są wspaniałe słowa. Akurat nie wybrałem te słowa, żeby one nam przeświecały to, co przed nami, żeby dały nam takie upewnienie się, że jesteśmy na właściwej drodze i mamy właściwego, bym powiedział, kierowcę. Tak jak kiedy jedziemy, to kiedy kierowca jest odpowiedzialny, właściwy, to on nas dowiezie do celu. Dlatego też naszym kierowcą, tym, który nas prowadzi, jest Duch Święty. Jedziemy tą drogą, którą jest nasz Pan, drogą, prawdą i życiem. I apostoł Paweł stwierdza coś takiego, które myślę, dla mnie ono jest bardzo potrzebne. Ono dotyczy czasów obecnych, czasów niebezpiecznych, czasów zagrożenia. Ja ostatnio mówiłem o tym niebezpieczeństwie, gdzie często człowiek wierzący przekracza granice i powoduje to, że idzie na dół i może utracić. Może utracić zbawienie, dlatego jest napisane, że ze drżeniem będziemy sprawować z odpowiedzialnością zbawienie, które nam z łaski jest darowane. I psalmista pisze tak, mówi tak, nie ulękniesz się strachu nocnego. Może tak będę analizował po kolei. Mówi o strachu nocnym. I prawda jest, że złodziej przychodzi w nocy, jest napisane. Złodziej przychodzi w nocy i człowiek może mieć tą obawę, dlatego ludzie się zabezpieczają, żeby nie ukradziono im to, co oni mają, to, czego się dorobili. Ale mimo wszystko wiemy, te zabezpieczenia nic nie dają dla człowieka. Tu chodzi o zabezpieczenie, kiedy mowa jest o tym zabezpieczeniu od tego złodzieja nocnego, mowa to jest w sferze duchowej, że on po prostu nie może nam wykraść, dlatego, że na straży naszego życia stoi nasz Pan. To jest najlepszy strażnik, który pilnuje nas. I dlatego nie ulęknie się strachu nocnego. Dlatego też nie obawiajmy się, dlatego, że Pan nas jest tym najlepszym strażnikiem, opiekunem, którzy szczerze. I dlatego tutaj jest napisane z taką, bym powiedział, nawet z wyjaśnieniem, ale z odpowiedzialnością. Nie ulękniesz się, dlatego nie bójmy się, bracia i siostry. Dlatego Pan nas strzeże. Ale Pan też chce, żebyśmy strzegli Jego Kościół. On nas wyznaczył strażnikami swego Kościoła. I kiedy kochasz Kościół, kiedy kochasz Jezusa Chrystusa, to twoją i moją odpowiedzialnością jest, ażeby strzec. Strzec to, co Pan nam dał. Aby uszanować to, co Pan nam dał. Tak jak ten budynek, chociaż to jest sfera materialna, ale powinniśmy ją strzec, powinniśmy ją uszanować. Ktoś dał pieniądze, ktoś poświęcił czas. I ktoś się trudzi o to, żeby tak ładnie było. Musimy o to dbać. To my jesteśmy strażnikami. Nie pozwolić na to, żeby po prostu z tego stała się ruina. Często tak jest. Przez zaniedbanie, jak wiele, wiele się rujnuje. Dlatego dbajmy o to. Nawet każdy papierek, to tutaj upadnie, powinniśmy podnosić. Dla mnie nie ma problemu. Ja jak widzę, że coś jest tutaj, staram się po prostu to usunąć, dlatego że to Pan nam dał to miejsce. Właśnie to jest to szczerzenie. Tak jak Pan szczerze naszej duszy przez swojego świętego ducha i swoje święte słowo, tak szczerzmy to, co Pan nam powierzył. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia. Strzałę możesz widzieć, która się zbliża do ciebie. Możesz być bezradny, kiedy przychodzi to zagrożenie i kiedy nie masz tej tarczy ochronnej, wówczas ta strzała wali w ciebie i jest kłopot, jest nieszczęście, jest zaniepokojenie. Zostałeś zraniony. Diabeł krąży, aby właśnie ranić. Jak często ranimy się nawzajem, jak często ludzie ranią się w rodzinie, jak często ludzie ranią się w kościele, jak często gdziekolwiek mają relacje, kiedy nie mają tej ochrony, są ranieni. Musimy mieć tą ochronę i tą ochroną właśnie jest nasz Pan. On chce chronić, On daje taką kopułę ochronną. Ja kiedyś już mówiłem, kiedy byliśmy raz, to było w Grecji, tak atakowani przez ludzi nieodpowiedzialnych w kościele i powiem wam szczerze, Bóg, kiedy już byliśmy bezradni i te strzały leciały, Bóg dał taką kopułę ochronną na nasze życie i czuliśmy tą ochronę, bo od tego czasu, kiedy przyszło to objawienie, ta świadomość, że Pan nas chroni, powiem wam szczerze, te już tak nie odczuwaliśmy, te strzały odbijały się, chociaż diabeł zawsze atakował, bo on krąży wokół nas i nas atakuje. Dlatego strzały lecące za dnia, co zrobią? Nic nam nie zrobią, kochani. Diabeł cały czas atakował, atakuje i będzie atakował, szczególnie teraz, kiedy świat jest zburzony, kiedy świat jest zaniepokojony, kiedy jest to niebezpieczeństwo. Widzimy, że tutaj możemy mieć tą ochronę, ochronę, którą daje Pan, tą tarczę ochronną. Dlatego poddajmy się w to uzbrojenie, o którym apostoł Paweł pisze, żeby przybrać właśnie, odziać się tą zupełną zbroję Pana w sferze duchowej. Ani żadne zarazy, tu jest mowa o pewnych, bym powiedział, dolegliwościach naszego ciała, zarazy, które powodują, że człowiek może umrzeć, że człowiek zarażony po prostu choruje. Otóż Pan chroni nas i Słowo Boże wyraźnie pisze, kiedy byśmy nawet zjedli coś trującego, nic nam nie zaszkodzi. Oczywiście, kiedy świadomie będziemy jedli, to nam może zaszkodzić. Wiele rzeczy jemy nieświadomie, które są w pokarmie zmodyfikowane, czy cokolwiek tam z nimi zrobiono pod względem chemicznego procesu, ale ono nam nie szkodzi. Bogu dzięki, Pan nas chroni, wierzę w taką ochronę. Dlatego tu jest mowa wyraźnie o tej ochronie, kiedy po prostu ufamy Panu. Kiedy ufamy Panu i mówimy: Panie, wierzę, że Ty chronisz moje zdrowie, to Pan nas chroni. Zarazy, która grasuje w ciemności, ani mroku, który poraża w południe. I tutaj są wymienione sytuacje. Mamy różne sytuacje w naszym życiu, od rana do wieczora. Cały czas człowiek jest atakowany. Dlatego, że ten obraz atakowania człowieka przedstawia apostoł Paweł, tego ryczącego lwa, bardzo groźnego, niebezpiecznego, który może jednym atakiem może swoją ofiarę zniszczyć. Dlatego to zagrożenie, które wokół nas Pan Jezus wyznaczył granice. I musimy mieć tą świadomość, że Pan wyznaczył dla tego lwa ryczącego granicę dla mego i twojego życia. To miejsce jest odkupione krwią Jezusa Chrystusa i mamy Mu za co dziękować, kochani. Naprawdę mamy Mu dziękować. Dziękować za każdego brata, za każdą siostrę. Ja bardzo dziękuję, że w etapie mego życia teraz, kiedy powierzyłem się i wiem, że Pan powierzył tą służbę tutaj w naszym kościele w Toronto, ja wierzę, że dał mi odpowiednich braci, którzy stoją po lewicy i po prawicy, którzy podnoszą moje te duchowe ręce, ale też jestem gotowy ich ręce podnosić, widzieć ich potrzeby i o nich się modlić. I to jest Kościół. Taki Kościół był, jest i będzie. To jest Kościół, którego bramy piekiel nie przemogą. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. I ja i ty należymy do tego Kościoła. I powinniśmy być z tego zadowoleni, szczęśliwi, że jesteśmy w tym Bożym Kościele, który powołał Jezus Chrystus. To wielka łaska, że On powołał cię do tego Kościoła i mamy za co dziękować. Halleluja. Cieszmy się z każdej osoby. Ja bardzo się cieszę, kiedy brat Mariusz zadzwonił do mnie i składał mi życzenia noworoczne. Wiecie, jak ja się rozradowałem. Dlatego rozradowałem się, że wiem, że on chce też iść razem z nami za Chrystusem. I wiem, że wielu innych chce iść z nami. Chociaż każdy z nas ma różnego rodzaju problemy. Ale kiedy właśnie łączymy się, kiedy jeden drugiego błogosławimy, jesteśmy mocniejsi mimo naszych słabości. Dlatego pamiętajmy o słabych braciach i o słabych siostrach. Tak mówi apostoł Paweł, że mamy być dla nich tolerancyjni, że mamy im pomagać, mamy ich wspierać, mamy się o nich modlić, tak mówi Słowo Boże. To jest powinność moja i twoja, aby widzieć potrzeby drugich, aby dlatego idziemy w tym kierunku. Dlatego budujemy ten spichlerz, który będzie błogosławieństwem dla tych, którzy będą w potrzebie, żeby nieść słowo nadziei, słowo pociechy, żeby tych ludzi, nawet jeżeli oni przekroczą trochę granicę i o jeden stopień upadną, jeszcze możemy ich podnieść. Halleluja. Pan chce, abyśmy tak szli jako Jego Kościół i tak Kościół funkcjonował, kiedy czytamy dzieła apostolskie. Ja czytam każdy szczegół Słowa Bożego mówiące o Kościele Jezusa Chrystusa. Chcę się uczyć, jak On ma, chociaż już mam wiele lat, od wielu lat głoszę i wiele lat prowadziłem Kościół, ale ciągle chcę się uczyć, ciągle chcę dostrzec w Słowie Bożym, co jeszcze, Panie, chcesz,
abyśmy uczynili dla budowania Twojego Kościoła, bo jesteśmy budowniczami, budowniczymi Kościoła Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego strażnikami i mamy szczec nie pozwolić, żeby diabeł robił podziały i różne zamieszanie. Przeciwstawcie się, diabeł ucieknie od Was. Dlatego, kochani, bądźmy w jedności. Nie dajmy się podzielić. Ja wczoraj mówiłem tą sytuację, kiedy z małego zboru w Polsce jeden brat do mnie dzwoni. 17 czy 18 ludzi mają. Jesteśmy podzieleni. Kochani, garstka ludzi. Jesteśmy podzieleni. Podzieliły nas maski, podzieliły nas szczepienie. Czy tak ma wyglądać Kościół Jezusa Chrystusa podzielony? Nie. Kościół Jezusa Chrystusa ma być mocny. Szczególnie teraz, kiedy potrzebujemy tej jedności. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy naszych modlitw, naszego wsparcia. Dlatego łączmy się w tą jedność i miejmy to wybaczenie, miejmy też tą wyrozumiałość dla drugich. Uszanujmy się nawzajem. Czytamy dalej, co psalmista pisze, jakie daje wskazówki. On stwierdza swojego życia. U boku Twego, to znamy ten werset, u boku Twego 1000 a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Halleluja! To jest słowo dla mnie i dla Ciebie na ten rok. Żeby nie wiadomo, co się działo z różnymi wirusami, z różnymi ograniczami, nie wiadomo, co się działo, ale Ciebie to nie dotknie, kiedy będziesz ufał Panu. Halleluja! Ufajmy naszemu Panu. On chce, żebyśmy ufali. Tak jak w małżeństwie, kiedy mamy zaufanie, kiedy mamy miłość, wybaczenie, wtedy możemy przetrwać różne doświadczenia i próby. Wtedy jesteśmy szczęśliwi, bo to jest też również to nasze szczęście, którego pragniemy. Oczywiście definicja szczęścia to jest być blisko Pana. Jeżeli będziesz był blisko Pana, to będziesz miał szczęśliwe małżeństwo i szczęśliwe będzie Twoje życie. Dlatego psalmista tutaj wyraźnie mówi, że u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej. Przeogrom nieszczęścia wokół Ciebie może być, a Pan Cię zachowa. Pan Cię wyprowadzi, Pan Ci pomoże, Pan Cię ochroni, halleluja, bo jesteś Jego własnością, halleluja. Ale Pan chce, aby Twoje i moje życie było życiem uświęconym, bo On jest święty. Pan chce, abyśmy nieśli ten koszt budowania Kościoła. To nie tylko przychodzenie do Kościoła, ale to również wiele innych rzeczy z naszego życia, które my mamy włożyć. To jest koszt, który niesiemy. To jest również nieraz to, że widzisz potrzebę drugiego i nie jesteś obojętny. I może stracisz, ale pamiętaj, zyskasz więcej, bo Pan widzi Twoją dobroć. Jak wiele, wiele miejsc, 2000 ponad wersetu mówiącej o potrzeby, o zaspokajanie potrzeb drugich. Jak wiele radości sprawiliśmy, po prostu dając paczki dla seniorów. Jakbyście słyszeli, jedna pani taki ładny wierszyk ułożyła na cześć wdzięczności dla tych ludzi, którzy przygotowali te paczki, dla sponsorów i rentierów, dla Boga też wdzięczność. Wierszyk napisała. Ja mówię, proszę Panią, wspaniały wierszyk, ja go chcę zapisać, ale akurat ona się spieszyła, mówi, drugi raz zadzwoni i poda, co jest niesamowite. To jest niesamowite, co możemy robić, halleluja. Możemy o wiele więcej rzeczy robić, nie tylko 100 paczek dla seniorów. Co to jest tutaj 100? To może być 200 i 500, to jest możliwe, bo Bóg da nam zaopatrzenie, da nam ludzi, którzy będą wspierać tą ideę, bo będą widzieć, że dobre rzeczy Kościół robi, halleluja. Tak jak Kościół Chrystusa, kiedy powstał, on robił dobre rzeczy, oni karmili, pomagali, on jeszcze więcej, bo sprzedawali wszystko i rozdawali i dzielili między sobą i byli szczęśliwi, halleluja, bo Pan przydawał do zboru. Nawracali się ludzie, jest napisane w tysiącach, wiecie, i rzesze aniołów się radują, mówi Słowo Boże. Dlatego będziemy się radować, kiedy będziemy widzieć to Boże działanie, kiedy staniemy na wysokości tego, co Pan oczekuje, bo Pan oczekuje od nas właśnie takiego oddania, a On nas będzie jeszcze bardziej błogosławił. Czym bardziej będzie Twoje życie oddane dla Pana, czym bardziej będziesz służył dla Niego, tym większe błogosławieństwo na Twoje życie spocznie, tym większa ochrona Jego będzie. Ja mocno w to wierzę, bracia i siostry. Ja nie głoszę rok, dwa, trzy wtedy, kiedy tylko się nawróciłem jako młody człowiek, ja tu nie chcę na siebie wskazywać, ale wiem ten dzień mego nowego rodzenia, tak jak Ty wiesz, kiedy poznałeś Chrystusa i wiem, że od tego czasu i tak wiele lat upłynęło, prawie jak noc, ponad 50 i dużo więcej i powiem Wam szczerze, nie żałuję, bo wiem, czym więcej moje serce było oddane dla Pana, tym większą ochronę widziałem, tym większe błogosławieństwo spływało na mnie i na moją rodzinę. Dlatego wierzę, bracia i siostry, że czym więcej się zaangażujemy, aby oddać chwałę Bogu, bo to jest oddanie chwały Bogu, kiedy Ty widzisz potrzeby drugich, kiedy Ty starasz się o Kościół, w którym jesteś, to też oddajesz przez to chwałę Bogu. Bo oddanie chwały Bogu to nie tylko śpiew, to nie tylko modlitwa, ale wiele innych rzeczy, które czynimy dla Pana, przez to oddajemy chwałę Bogu, przez to ludzie widzą, że jesteśmy Jego chwalcami. Halleluja. Pan chce, żeby taki Kościół był, bo taki Kościół jest, taki Kościół powstał i Kościół się nie zmienił, mimo różnych doświadczeń, mimo prześladowań, które nas teraz spotykają, bo to są prześladowania, które diabeł robi dla chrześcijan. To, co widzimy w tej przestrzeni praw ustawodawstwa, widzimy, że to jest prześladowanie, zabieranie Boga z wszystkich miejsc, gdzie Bóg był, ale mimo wszystko Boga nie mogą zabrać, nie mogą Go usunąć, bo On jest w naszych sercach, halleluja. On jest w Twoim, moim sercu, tak jak pierwsi chrześcijanie, którzy byli prześladowani i mimo, że ich torturowali i zabijali, ale Boga nie zabili, bo Bóg był w ich sercu, halleluja. I mamy tu wiele świadectw, to się działo z Danielem, z trzema młodzieńcami. Zobaczmy, chcieli zniszczyć, chcieli ich spalić w ogniu, chcieli z Danielem się rozprawić, chcieli wiele rzeczy zrobić, ale kochani, nie usunęli z ich życia, z ich serca Boga. Oni wielbili Boga. I dlatego Bóg jest wieczny. Halleluja. To jest wspaniały Bóg, który mnie i Ciebie stworzył. Halleluja. Dlatego bracia i siostry, zachęcam Was, abyśmy szli razem w jedności, w uszanowaniu. A Pan będzie nas błogosławił. Ja wczoraj w tym przesłaniu naszym, które przekazywaliśmy, czytałem z piątej księgi Mojżeszowej, to jest prawo powtórzone prawo, tak się nazywa ta piąta księga. I kochani, tam Bóg obiecał dla swego narodu ziemię, o której jest napisane, ziemia bowiem, którą idziecie posiąć, nie jest taką jak ziemia egipska, w której byliście. Życie, które Wam Bóg daruje, który darował mnie i Tobie, to nie jest takie życie, które miałeś przedtem. Takie często marne, nikczemne, takie często zabrudzone, ale to życie jest inne. Ono jest nowe życie. Ono jest w Chrystusie. Ono jest obfitym życiem. Halleluja. Obfite to znaczy wydaje owoce. Dlatego dał nam talenty, aby one wydawały owoce, aby one się rozmnażały. Ziemia bowiem, którą idziecie posiąść, nie jest taką jak ziemia poprzednia egipska, z której wyszliście. Wyszliśmy z tej starej natury, starej ziemi. Wyszliśmy do nowej ziemi, do nowego życia. A jeszcze bardziej czeka nas ta wieczność, ta przyszłość. Ziemia, do której się przeprawiacie i którą macie posiąc, jest to ziemia gór i dolin. Tak mówi Pan. Góry i doliny nawadniają ją deszcze, które spadają z nieba. Jest to ziemia, o którą troszczy się Pan. Halleluja. O Twoje życie i moje troszczy się Pan. On zaopatruje, tak mówi Słowo Boże. Tak jak zatroszczył się o ziemię swego narodu wybranego, Izrael. Tak jak troszczył się, nawiedzał tą ziemię właśnie spragnioną, nawiedzał wodą, deszczem. Tak też i On też troszczy się o nasze życie. Halleluja. Jest to ziemia, którą troszczy się Pan, Twój Bóg. Spoczywają na nim oczy Pana. Na Twoim i moim życiu spoczywają oczy naszego Pana. Od początku roku aż do końca. Halleluja. Mówimy o tym wymiarze kalendarzowym. 2022 rok. I ten wymiar kalendarzowy jest zaspokojony przez i obiecany przez naszego Pana. Tak jak im obiecał od początku roku aż do końca, tak mamy obietnicę naszego Pana, że bo tak jak nas pobłogosławił w pierwszy dzień wczoraj, kiedy tu zgromadziliśmy się z naszymi liderami i to było wielkie błogosławieństwo. Odczuwałem wielką jedność, odczuwałem wielkie oddanie moich braci i żon i oddanie dla Chrystusa. I to jest błogosławieństwo, bo Pan troszczy się od początku do końca, już od początku do nas mówi, obudźcie się i też mówi, abyśmy pohutowali, abyśmy się uwolnili z to, co nas powiązało, jakakolwiek cielesność, cokolwiek nas związało, Pan chce to odciąć, Pan chce nas uwolnić z tego, abyśmy chodzili w tej wolności, w tej duchowej przestrzeni od początku aż do końca i to wierzę, że tak będzie, mocno w to wierzę, mocno jestem przekonany, że Pan będzie błogosławił mnie i Ciebie od początku do końca, tylko Pan mówi, przyjdź do mnie, córko moja, synu mój, oto chcę Cię błogosławić. Przyjdź i pokutuj, tak mówi Słowo Boże, abyśmy wyznawali nasze grzechy, abyśmy się oczyszczali od naszej cielesności, abyśmy nabierali nowych sił. Halleluja. Dlatego cejmy sobie to miejsce, cejmy sobie, aby przychodzić. Nie zaniedbujmy, tak jak apostoł Paweł pisze, nie zaniedbujmy społecznych zgromadzeń, niech nas nic nie ogranicza, przychodźmy. To wszystko, co będzie się działo w tej przestrzeni działania naszego Kościoła, zaangażujmy nasze serce, a zobaczymy tą opiekę, tą ochronę naszego Pana i będzie nas błogosławił od pierwszego do ostatniego dnia. Tego życzę z całego serca i wierzę, że tak będzie. Kto może powiedzieć, że wierzy, niech powie amen. Amen. Niech Bóg nas błogosławi. Powstańmy, bracia i siostry. Halleluja, Panie, Ty jesteś dobry, wspaniały i cudowny. Mocno wierzę w Twoje obietnice. Halleluja. Twoje obietnice są realne, Panie. Tak wiele się spełniały w moim życiu i w życiu Twojego Kościoła, Panie. I wierzę, Boże kochany, że Pan Jezus będzie spełniał swoje obietnice, ale Ty chcesz naszego serca, czystego serca, oddanego serca. Ty chcesz, abyśmy, Boże, Tobie ufali. Ty chcesz, abyśmy chodzili w czystością. Boże, Ty jesteś święty i chcesz, abyśmy w świętości chodzili. Błogosław każdego brata i każdą siostrę, Panie, abyśmy byli do siebie wyrozumiali, Panie, abyśmy się nie dzielili, nie pozwolili diabłu, aby dzielił nas. Panie, ja wierzę mocno w jedność tego Kościoła, bo my jako liderzy tego Kościoła jesteśmy w jedności i wierzę, że ta jedność przyniesie owoce, Panie, że to będzie rozlewało się na każdą osobę obecną w tym Kościele. Halleluja. Błogosław nas, Panie, oto wołamy do Ciebie i dziękujemy Tobie z całego serca. Amen, bracia i siostry. Pięknie wkroczyliśmy i wczoraj, i dzisiaj. I myślę, że dalej, nie myślę, ale wierzę, że będziemy kroczyć. Amen.